Rozwiń skrzydła.
Rozwiązywanie konfliktów w małżeństwie. Taki jest dzisiejszy temat Rozwiń skrzydła. Razem ze mną w studiu Radia M pan Piotr Domaracki, psychoterapeuta. Rozmawialiśmy już troszkę o tym, że dobrze jest uczyć się komunikować i że małżeństwo musi mieć taką przestrzeń, w której będzie rozmawiało ze sobą i właśnie mówiło sobie o swoich uczuciach, o tym, co osoby obydwie przeżywają, że ten motyw wysłuchania, wypowiedzenia się jest bardzo ważny. A wróćmy jeszcze do tych innych źródeł konfliktów. Pan już wymienił brak poczucia własnej wartości u osoby, że to może być poważna przyczyna braku porozumienia. Dlaczego właściwie?
Kiedy mam niskie poczucie własnej wartości, gdy zgłaszam swoje oczekiwania w stosunku do współmałżonka, a współmałżonek odmawia realizacji moich oczekiwań, co jest zupełnie rzeczą naturalną, że nie wszystko to, czego ja pragnę, musi pragnąć druga osoba. No, dialog dwóch osób jest związany z kompromisem, z ustępstwami, czasami ze zgodnością też poglądów. Tak? Ale nie jest możliwe, żebyśmy się we wszystkim zgadzali. Tak? Zawsze będzie moment, kiedy w czymś nie będziemy się zgadzać. I wtedy ja, mając niskie poczucie własnej wartości, odczuwam odrzucenie przez współmałżonka, która mówi własne zdanie. Aha, to znaczy, to ty mnie nie kochasz. Nie jestem dla ciebie na tyle ważny, żebyś ty posłuchała mojego pragnienia i zrobiła dla mnie to czy tamto. I zaczyna się szantaż emocjonalny. No i teraz tak, jeżeli tak się raz zdarzy, owszem, no współmałżonka ustąpi. No dobra, no to dla ciebie, niech to jest specjalnie. No i potem jest następna taka sytuacja i następna. No i po roku, dwóch ta współmałżonka sobie myśli, kurczę, to ja w ogóle nie jestem ważna dla niego, bo tylko ja wszystko dla niego robię. Kiedy on coś zrobił dla mnie, nie było momentu, żeby on ustąpił i coś zrobił dla mnie. I zaczyna się zapętlać sytuacja. Jak dwóch współmałżonków ma bardzo niskie poczucie wartości, to każda sytuacja jest odbierana jako odrzucenie, jako bycie niekochanym. No i zaczyna się dramat tych ludzi. I tutaj dlatego wcześniej powiedziałem o tym czasie na dialog, na rozmowę o uczuciach, bo jeżeli to odkryjemy, no to trzeba pójść poszukać pomocy. Odbudowanie poczucia własnej wartości, no trudno jest to zrobić samemu. Za niskie poczucie własnej wartości nie odpowiadamy sami osobiście. To jest proces wychowania i edukacji. Proces wychowania i edukacji odpowiada za kształtowanie się poczucia wartości u osób. I jeśli ja rozpoznaję niskie poczucie własnej wartości, nieadekwatne do realiów, do rzeczywistości, powinienem w tym zakresie sięgnąć po jakiś trening i tak dalej. Aktualnie nawet ośrodki pomocy społecznej, urzędy pracy organizują sporą liczbę treningów umiejętności społecznych, kompetencji społecznych, w których zakresie, w zawartości właśnie jest budowanie poczucia własnej wartości. Bo rozpoznają te instytucje, że bez prawidłowego poczucia własnej wartości te osoby nie potrafią zaistnieć na rynku pracy i prawidłowo realizować się i funkcjonować w społeczeństwie. A co dopiero w małżeństwie, które stawia bardzo wysoką poprzeczkę i wymagania, prawda?
Z tego, co pan mówi, to właśnie wysoki poziom poczucia własnej wartości, dobra znajomość siebie, będzie drogą do prawdziwego kompromisu i czasami też do ustępstwa i do dobrego porozumienia.
Tak, tylko żeby nie było potem przegięcia w drugą stronę, że jest sytuacja narcystyczna, czyli jestem osobą skoncentrowaną, jestem tak ważny, że nie może być inaczej. No ale i ty myślisz inaczej? No dziwne to dla mnie. No biedną jesteś osobą, że myślisz inaczej. Czyli odrzucanie osób, nie że ja się czuję odrzucony, ale odrzucanie osób, które myślą inaczej, bo ja jestem taki świetny i taki mądry. No szkoda mi, że nie myślisz podobnie do mnie. Tracisz wiele. Spadaj. To jest dramat właśnie też nieprawidłowego poczucia własnej wartości, czyli zbyt wysokiego, to narcystycznego spoglądania na siebie, bycia egocentrykiem i zmuszania, żeby świat krążył wokół mnie. Moja żona, mój mąż jest moim satelitą. Ma robić wszystko, co ja potrzebuję, co ja pragnę. I to naprawdę funkcjonuje w wielu małżeństwach, że pan jest taki bardzo ważny, też ma wysoką pozycję społeczną i tak dalej. I tak wszystko się wokół niego kręci. I jak się spotyka to małżeństwo, prawda, to aha, to on tak, bo ma rzeczywiście i takie stanowisko ma. No tak, to jest taki bardzo ważny pan. A potem człowiek się dowiaduje, że żona na wyższym stanowisku jest, tylko że ona więcej w tej podomce chodzi i sprząta, i układa wszystko i tak dalej. I ta żona jest tą szarą myszką, która ciągle goni wokół tego męża i zabiega, i załatwia wszystko, i wszystko jest na jej głowie, bo on jest taki ważny i teraz jest zmęczony. To są te dramaty takiego bycia czasem właśnie jedynakiem, tak? I dla mnie to jest normalne, że cały świat się wokół mnie kręci. No jak może być inaczej?
No to może prowadzić do jakichś poważnych chyba już niedomówień, nieporozumień. Ale to nie są też jedyne źródła konfliktów, które mogą się w małżeństwie pojawić, prawda?
Tak. I są jeszcze i inne zaburzenia osobowości. Ja tutaj poruszyłem kwestię poczucia własnej wartości, ale no mogą być też osobowości niedojrzałe, głębiej zaburzone i one wymagają po prostu leczenia. To można ubiegać się o leczenie nawet w ramach refundacji z Narodowego Funduszu Zdrowia w oddziałach terapii leczenia nerwic. To nie znaczy, że mam nerwicę, ale właśnie niedojrzałą osobowość, która powoduje liczne konflikty i utrudnia funkcjonowanie. U tych osób nieprawidłowość funkcjonowania ujawnia się nie tylko w małżeństwie, ale zwykle ujawnia się również w środowisku pracy, w miejscu zamieszkania. Jest mnóstwo konfliktów. Wszyscy są niedobrzy wokół mnie. Jacyś ci ludzie są dziwni i nieżyczliwi dla mnie. Jeśli cały świat wokół mnie jest niedobry i nieżyczliwy, to warto się zastanowić, czy to ja nie potrzebuję pomocy, jeżeli tak postrzegam i przeżywam świat. No ale to już jest domena konsultacji z lekarzem, psychiatrą, czy też z psychoterapeutą, po to, żeby podjąć właściwą interwencję, właściwe leczenie, czasem długofalowe, żeby dopiero potem mówić o komunikacji, o rozwoju właściwego małżeństwa. Tutaj zdarzają się tak daleko idące nieprawidłowości w funkcjonowaniu osobowości, że czasami te osoby nie są zdolne w sposób właściwy i prawidłowy zawrzeć związku małżeńskiego. Wchodzą w związek małżeński i zdarzają się takie sytuacje, że potem stwierdza się nieważność takiego związku, ponieważ ta osoba ze względu na tak daleko zaburzoną własną osobowość, niedojrzałość tej osobowości, nie była w stanie i nie była zdolna właściwie wejść w tą przysięgę. Czyli ta przysięga nie była ważna od samego początku. Gdzieś tam w terapii prowadzę taką rodzinę, gdzie ktoś właśnie był w jednym związku, on został stwierdzony nieważność i jest w kolejnym związku, no i z oczywistych względów nie może być dobrze. Nie? Ale teraz rozpoczął leczenie, w związku z tym no, są nadzieje na to, że ten drugi związek utrzyma się, bo jest prowadzone leczenie, aczkolwiek ono będzie musiało pewnie długo potrwać.
Pan mówi tutaj o jakichś takich zaburzeniach osobowości, trudnych sytuacjach, a co na przykład z nałogami, jeśli jeden z małżonków jest uzależniony?
Nałogi to też dość poważny dramat rodziny, bo to nie tylko małżeństwa dramat, ale całej rodziny, jeśli tam są też dzieci. I tutaj chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę na to, że nałogi to nie tylko uzależnienie od alkoholu, potocznie, powszechnie nam znane. Coraz częściej w małżeństwach pojawiają się ukryte nałogi, takie jak pracoholizm, takie jak pornografia. To są nałogi, które równie dobrze potrafią zniszczyć małżeństwo jak alkoholizm. Jeszcze gry, hazard. To są te nałogi, które w sposób taki, nie wiem, przy białym kołnierzyku, pod krawatem można zniszczyć związek całkowicie. Tutaj często się zastanawiamy, po czym rozpoznajemy nałóg, tak? No przecież pracować trzeba. Dlaczego ktoś mi może powiedzieć, że jestem pracoholikiem? Wtedy, gdy jeden z takich podstawowych wyznaczników, którym powinniśmy się zastanowić, jest to, kiedy tracę kontrolę nad swoją aktywnością, na przykład zawodową, kiedy tracę poczucie czasu bycia w pracy, kiedy przestaję mieć wyrzuty sumienia, o której wróciłem do domu. To się już wiąże, właśnie to jest sygnał alarmowy. Co jest grane? Aha, po pracy poszedłem jeszcze na automaty pograć sobie, tak? Straciłem kontrolę nad tym, ile wydałem. Straciłem kontrolę nad tym, o której wróciłem. Aha, była druga w nocy. Żona mi to mówi, że była druga w nocy. Bo ja tak naprawdę nie wiem, o której wróciłem. To nie jest istotne. Mnie się wydawało, że tylko chwileczkę wpadłem zagrać sobie. Że tylko jedno sprawozdanie pisałem w pracy. To jest takie oczywiste, no bo ono było pilne. Ale że była druga w nocy, czy też 21, albo jeśli wracam regularnie o o 21 z pracy, o 19 z pracy, tak? Wychodząc do pracy na 8 rano. No to coś jest nie tak. Dlaczego ja pracuję 10-12 godzin dziennie? Czym to jest spowodowane? Jeżeli zaczyna się destrukcja rodziny spowodowana tym, że ktoś dużo pracuje, to jest to sygnał o nałogu. Oczywiście nałogi stwierdza specjalista, czy jest uzależnienie, tak? Czy już występuje ten nałóg. Natomiast tu może nie chodzi tyle o diagnozę, czy jest to diagnoza pozytywna, czyli w tym sensie, że występuje nałóg, tak? A bardziej chodzi o to, co się dzieje z rodziną, co się dzieje ze współmałżonkiem, kiedy mnie tam w tym domu nie ma, kiedy my nie tworzymy tego domu. I wtedy, no właśnie, no nie ma dialogu, nie ma wymiany emocji, nie ma wymiany uczuć, tak? Nie mówię już o alkoholu, który w ogóle zmienia świadomość i osoba, która przychodzi, jest w ogóle nie do dyspozycji dla tych z zewnątrz, tak? I jeśli nawet jest cichutko i idzie porządnie prosto do łóżeczka spać, tak? To jest nie do dyspozycji dla reszty. To jest destrukcja dla tego związku, dla tego małżeństwa. I tutaj bezwzględnie potrzebne jest leczenie. Tu bezwzględnie potrzebna jest terapia.
Dla tej osoby, czy dla całej rodziny, małżeństwa?
No i tutaj wchodzimy w historie pewnie, które były opowiadane też i w innych audycjach tego radia. Kwestie współuzależnienia. Słuchałem tutaj wielu takich ciekawych audycji. Specjaliści się już tutaj wypowiadali z tej dziedziny. Czyli czasem potrzeba, żeby współmałżonek, u którego występuje współuzależnienie, który nie potrafi postawić granicy i powiedzieć dość, nie życzę sobie poniżania mnie przez twoje zachowanie, poprzez twoje upijanie się, poprzez nie przychodzenie do domu o właściwej porze, to być może ten współmałżonek potrzebuje sięgnąć pierwszy po pomoc, żeby móc postawić granicę temu uzależnionemu małżonkowi, żeby on zobaczył, że ma problem z uzależnieniem. Czyli najpierw ta osoba, która wydaje się, że jest zdrowa, tak, która cierpi, sięga po pomoc, żeby wiedzieć, jak postawić granicę tej osobie, która rani rodzinę, no bo to nie jest tylko małżonka, tak? Nie tylko współmałżonek cierpi, bo dzieci też cierpią, niewątpliwie. I to bardzo, chociaż ten drugi małżonek chce je chronić, te dzieci, prawda? To i tak te dzieci cierpią zawsze na jakimkolwiek nałogu. Tak się wydaje czasami właśnie taki nieszkodliwy nałóg, prawda? Jakim może być oglądanie pornografii. Ja jestem w domu, tak? Siadam do internetu i wchodzę sobie na te swoje strony, tak? I cisza jest, już wszyscy śpią, tak? I to jest odrywanie i niszczenie jedności małżeńskiej, prawda? Rozpad emocjonalny, prawda? Potem kwestia impotencji. No niestety te osoby, które przychodzą z problemem uzależnienia od pornografii, to one dopiero wtedy się reflektują, jak mają zaburzenia z impotencją i mówią, u mnie ze współżyciem, wiesz, jest takie od wielkiego dzwonu. Tak to dziwnie jest, nie? No a potem jak pytam o kwestię pornografii, no właśnie, no tak byłem skrępowany, trudno mi było powiedzieć, że jednak to też jest mój problem, to też jest moja trudność. Przychodzą z zaburzeniami współżycia intymnego małżonku, tak? To zgłaszają. A tam pornografia w tle jest też. Ona też często jest odpowiedzią jakby na inne zaburzenia, nieprawidłowości, gdzieś głębsze, prawda, wynikające z innych przyczyn. Zwykle tak jest, że nałogi mają jakąś głębszą swoją przyczynę osobowościową, wychowawczą. Tak zwykle jest. No ale to już jest domena specjalistów, żeby wspólnie z tą osobą odkrywać głębokie źródła i przyczyny takich postaw i zachowań uzależnieniowych i żeby ta osoba mogła zdrowieć i przyjmować abstynenckie postawy, zdrowe, trzeźwe postawy życiowe i otworzyć się na dialog do współmałżonka. Nałóg wycina z kontaktu współmałżonka. Po prostu on stopniowo zaczyna przestawać istnieć. On tylko istnieje fizycznie w domu, jeśli istnieje fizycznie, materialnie, bo kasę może jeszcze zostawia, tak? Jeśli jej nie wyprowadza całej poza dom i nie okrada domu. Ale emocjonalnie, duchowo ta osoba nie istnieje. Nałóg właśnie jest taki zachłanny, że pożera osobę i wysysa ją emocjonalnie, osobowościowo z domu. Robi pustki, spustoszenia w osobowości.
O tym, jak sobie radzić w tych niezwykle trudnych sytuacjach, jeszcze będziemy rozmawiali. Zapraszamy za kilka minut.